Przystanek Kultura.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Tadeusz Marek, a w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura będziemy, chyba można tak powiedzieć, spoglądać w gwiazdy. Nie bez kozery, w zaproszeniu na to wydarzenie, na które i my dzisiaj będziemy w Przystanku Kultura zapraszać, otrzymałem kawałek kosmosu, meteoryt. I o, teraz właśnie upadł. Diana Sałacka, rzeczniczka prasowa Centrum Kopernika, to wyjaśni, wydaje się.
Tak, dokładnie. Żyjemy w kosmosie i tak naprawdę kawałek kosmosu, który dostałeś, to jest kawałek, który nas otacza i zetknął się z naszą Ziemią już w XVI wieku. Był on opisywany, ten meteoryt, jako początek kultu solarnego w ogóle przez rdzennych Amerykanów, więc musisz sobie wyobrazić, jak to musiało być konfundujące, tak? Wiemy o tym, że zasypiamy, budzimy się i to otoczenie wokół nas jest praktycznie takie samo, no ale coś się zmienia. Jest jedna świecąca kulka i druga świecąca kulka, prawda? I one gdzieś na tym nieboskłonie zmieniają swoje położenie, a nocą to już w ogóle dzieje się totalny kosmos, bo migają co chwilę jakieś rzeczy i migają z różnym natężeniem, więc zaczynamy zastanawiać się, czy my tu jesteśmy tak naprawdę, o co chodzi? Kto nas tutaj dał? Czemu to jest w jakiś sposób wygląda w ten, a nie inny, i wydaje mi się, że ten taki początek to jest dobra droga do tego, żeby zostać filozofem i też astronomem. Natomiast co dopiero może się dziać w głowach, kiedy okazuje się, że coś z tego nieba na nas leci. No i to jest właśnie kawałek takiego meteorytu.
I to jest
meteorytu.
Równocześnie ten moment i to będzie także kilka takich momentów w ciągu najbliższych kilku dni w Krakowie, kiedy te rzeczy, które często są dla nas oczywiste, dlatego że tak codzienne, staną się nieoczywiste i zaczniemy zadawać sobie pytania o te podstawowe rzeczy, to znaczy, gdzie jest nasze miejsce w świecie, gdzie jest nasze miejsce na Ziemi, gdzie jest miejsce Ziemi we Wszechświecie, czym ten Wszechświat jest, czy on jest duży, czy on jest mały, czy on jest jeden, czy jest ich kilka, a co było, jak go nie było i tak dalej, i tak dalej. Kopernikus, festiwal słowem, który w tym roku, no nie bez kozery, będzie bardzo silnie spoglądał w kosmos i będzie się kosmosem zajmował.
Już dzisiaj o godzinie 17.30 zapraszamy Państwa na taką właśnie dyskusję na temat tego, jakie są początki życia i co jest do tego życia potrzebne, aby ono powstało. I można się zastanawiać nad różnymi biologicznymi organizmami, które nie są oparte podobnie jak my na węglu. Drugim takim kandydatem na to, żeby być pierwiastkiem, którym, bo co potrzebujemy do tego, żeby powstało życie, no to najczęściej mówi się, że takie pierwiastki, które bardzo szybko ze sobą gdzieś reagują, żeby móc tworzyć większe struktury. No i drugi kandydat, krzem. Zobaczymy, czy uda naszym naukowcom się tutaj dojść do jakiejś konkluzji, czy to jednak węgiel będzie, czy da się wymyślić inne pierwiastki, które są do tego życia nam potrzebne, albo mogą być o to oparte.
To wszystko w ramach cyklu Konfrontacje. Natomiast zanim powiemy o cyklu i tych wszystkich rozlicznych ścieżkach, którymi będzie można podążać w ramach festiwalu, zarysujmy naszym słuchaczom takie ramy organizacyjne i powiedzmy trochę o tym, co w tym roku jest najważniejsze, no bo wydaje się, że siłą rzeczy najważniejszy będzie Kopernik. Kopernik był dla was tą najważniejszą inspiracją, nie?
Tak, i codziennie jest dla naszego szefa szczególnie, czyli księdza profesora Michała Hellera, jest inspiracją intelektualną. Myślę, że na pewno i tutaj z profesorem Hellerem zobaczymy się pod koniec festiwalu. Natomiast, jak wspominałeś o ramach, widzimy się codziennie o godzinie 17.30 na paśmie, które dotyczy właśnie konfrontacji różnych idei. Tutaj naukowcy będą spierali się o coś, co no, wbrew pozorom może nam się na co dzień wydawać takie oczywiste, jak to, że życie ewoluowało, ale jak ono wyewoluowało i co było jego początkiem, to wcale nie jest taki prosty temat. Godzina 17.30. Zostawiamy ją za sobą. Jesteśmy w godzinie 19.00. No i tutaj mamy pasmo główne, które będzie składało się z wykładów naszych głównych gwiazd. Będziemy gościć między innymi Bernarda Carra, który jest doktorantem, to znaczy był doktorantem Stephena Hawkinga. Mamy Davida Greenspoona, który zajmuje się szukaniem życia międzyplanetarnego. Mamy również tutaj Katrin Amundst, która bada ludzkie mózgi, oraz Arię Królańskiego, który jest świetnym i znanym międzynarodowej sławy psychologiem. Godzina 19 jest za nami. Wyobrażamy sobie teraz, że podobnie jak dzisiaj będzie, tak w trakcie festiwalu nastąpi godzina 20:30 i dyskusje po naszych wykładach. Oczywiście tłumaczone wszystkie nasze wydarzenia są symultanicznie na język polski, więc serdecznie zapraszamy do tego, żeby to, co już słyszeliśmy na wykładzie, między innymi skonfrontować z innymi naukowcami podczas dyskusji. Godzina 22, szczególnie w weekend, to jest zaproszenie do Kina Mikro, gdzie będziemy wyświetlać bezpłatnie oczywiście i nie trzeba na to wydarzenie mieć żadnych wejściówek ani bilet.
Filmy. Będzie pasmo filmowe, no i w tym momencie mają państwo tak naprawdę w pigułce streszczone to wszystko, co będzie się działo w ramach tegorocznego festiwalu Copernicus. Ja tak sobie też myślę, a w zasadzie zastanawiam się, co się dzieje w głowach tych, którzy programują festiwale naukowe, kiedy pojawia się szczególna okoliczność, jaką jest jubileusz związany z głównym patronem i festiwalu, i całego waszego centrum. No bo wy macie zaledwie 5 dni, dobrze to liczę?
6.
6 dni, dobrze. 6 dni, w których trzeba zamknąć po prostu, ja wiem, nie wiem, całą wdzięczność, wszystkie inspiracje. To musi być bardzo duże wyzwanie.
Wiesz co, my za każdym razem, teraz jest rok kopernikański, więc to jest akurat bardzo taka prosta sprawa, czyli 1:1 zajmujemy się tym, co lubimy i tym, co znamy najlepiej, ale znamy się w ogóle na nauce, dlatego zawsze staramy się, układając taki program, wybrać hasło, które mu towarzyszy, czy mieliśmy do tej pory rewolucję, mieliśmy do tej pory piękne emocje. I zająć się takim hasłem nie tylko od strony nauki, ale pokazać, jak bardzo mocno nauka wpływa na kulturę, a kultura na naukę. To nie są osobno oddzielone od siebie sfery. My tak naprawdę bardzo często widać, jak zainteresowanie kulturalne czymś powoduje i inspiruje naukowców do tego, żeby pogrzebać w danym temacie, prawda? A odwrotnie, jeżeli mamy jakieś właśnie ciekawe, to kosmos jest bardzo wdzięcznym przykładem tego, jak duży wpływ tego dotyczący gdzieś w tej kulturze możemy znaleźć. No i takim chyba przykładem, o którym zdążyłam gdzieś tam jeszcze wspominać, jest chociażby Lenny Kravitz i piosenka I Wanna Fly Away, która z perspektywy naukowej nie ma totalnie sensu. No i teraz dzięki temu, że on to zaśpiewał, my tego słuchamy, my jako naukowcy i osoby zajmujące się popularyzacją nauki, i możemy powiedzieć, no nie, najpierw jest jakby Mars, a później jest Galaxy, to mogłaby ci się kolejność przedstawić w odwrotny sposób, ale mamy też oczywiście dużo więcej takich przykładów wpływu chociażby tej astronomii, jak ją znamy, na kulturę.
Ale to jest też opowieść o, wydaje mi się, w ogóle nauka i myślenie, popularyzacja nauki, to jest opowieść o tym, że bardzo poważnie traktujemy wszystko to, co mogłoby się wydawać skrajnie niepoważne. I tak naprawdę to poważne podejście i takie poważne podejście do tych dylematów, które są związane z takimi bardzo prostymi pytaniami, to znaczy, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? I tutaj kropka, czy znak zapytania, tu kończymy to zdanie, dla naukowca staje się tak naprawdę okazją do tego, żeby rozwinąć skrzydła swojej wyobraźni i równocześnie to też są takie momenty w ramach waszego festiwalu, które pokazują, że tej fizyce to jest bardzo blisko do filozofii i że to wcale nie jest tak, że my mamy tych, którzy zajmują się sprawami humanistycznymi i tych, którzy są ścisłowcami, bo prawdziwy naukowiec to jest ten, który bierze jakoś w całości ten świat, który jest nam dany.
To jest w ogóle geneza samej fizyki i matematyki jako takiej, jest stricte filozoficzna. Tutaj nie ukrywam, że to, czym się posługują ci naukowcy, czyli na przykład chociażby liczby, to jest koncept, który nie istnieje. To my po prostu to wymyśliliśmy. Nie ma jeden. Musi być jeden czegoś, żeby to było przez nas wyróżnione w jakiś sposób. No i teraz nasz aparat percepcyjny, i tutaj wchodzi trochę psychologia i też właśnie nauki o mózgu, w jakiś sposób wyróżniają rzeczy z tej rzeczywistości. Czyli żeby był jeden telefon, to ja też muszę mieć aparat pozwalający mi poznać granice tego czegoś. Bo można sobie bardzo łatwo wyobrazić i w przyrodzie spotykane są takie też biologiczne byty, które mogą to po prostu zlać ze stołem. To nie musi być tak, że widać ten jeden telefon, prawda? Więc to wszystko ze sobą jest bardzo mocno połączone, to jak funkcjonuje nasz aparat poznawczy. To czy my w ogóle, zadając te pytania o fizykę i tą fizykę astronomiczną, czy my jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć odpowiedź, którą chcemy dostać? Czy my zadajemy dobre pytania? Czy pytania o to, czy życie biologiczne gdzieś jest w kosmosie, jest w ogóle zasadnym pytaniem? Może my to po prostu źle układamy, prawda? Trochę jak z takim czatem GPT, który po prostu nie rozumie, co się mu zadaje. Jakie tam pytanie jest gdzieś w środku?
A sztuczna inteligencja także dojdzie do głosu w ramach tegorocznej odsłony Copernicus Festival 2023, no właśnie kosmos. To jest to hasło, pod którym spotykać się będziemy w Krakowie przez najbliższe 6 dni i pod którym także spotkamy się w przystanku Kultura już za chwilę.
Przystanek Kultura.
W przystanku Kultura niezmiennie, przy mikrofonie Tadeusz Marek, niezmiennie także Diana Sałacka z nami i niezmiennie Copernicus Festival. No, naukowcy będą pisali piosenki dla Kopernika. Tego jeszcze nie było.
Tego jeszcze nie było, ale powiedziałeś o tej niezmienności i tak trochę się faktycznie zaśmiałam, ale to dlatego, że my tutaj sobie spokojnie siedzimy, a tak naprawdę dużo się zmieniło. Jakby ta niezmienność, wiesz, my się cały czas obracamy, nie? I wymyśliliśmy sobie jakby sposób, żeby to zmierzyć, który jest już obalony przez 100 lat temu teorię Einsteina, czyli czas jest względny i płynie zupełnie inaczej w różnych częściach tego naszego pięknego kosmosu. Natomiast no z tym, czy się nic nie zmieniło i niezmiennie, no nie, jakby cały czas się
obracamy.
Dobrze,
w takim razie zmiennie Tadeusz Marek i Diana Sałacka, ale jednak Copernicus Festival, ten temat przynajmniej w naszym świecie bazującym na pewnych ustaleniach się nie zmienił i ja dotknę raz jeszcze tego tematu, bo wykpiłaś się tutaj zręcznie, a mianowicie naukowcy będą pisali piosenki dla Kopernika. Ja uważam, że to jest coś, co zasługuje na uwagę.
Oczywiście. Wydaje mi się, że każdy z naukowców, i tutaj program artystyczny będzie przygotowany przez Joachima Menzla i będziemy tutaj inscenizować tak naprawdę listy do Mikołaja Kopernika i piosenki również, ale też wiersze, które chcieliby mu przekazać inni naukowcy, niektórzy nie mieli okazji go spotkać, prawda? No i czy w ogóle taka teoria względności Mikołaja Kopernika, którą poruszyłam, byłaby możliwa? Czy on by mógł na to w swoim czasie wpaść? Ale do tego też oczywiście dołączamy, do tej części artystycznej dołączamy intelektualną dyskusję między Wojciechem Sadem, świetnym krakowskim filozofem, i naszym szefem, czyli Michałem Hellerem.
A to wszystko w ramach Benefisu Mikołaja Kopernika, który odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. Natomiast jeśli mówisz o tym odbiorze Kopernika i jego przemyśleń naukowych, to wy także, zdaje się, poświęcicie temu jeden z paneli, a mianowicie kosmos przed Kopernikiem i po nim, a to nawet nie panel, a wystawa będzie.
Dokładnie tak. Przedkopernikańskie czasy i to, jak sobie wyobrażali ludzie kosmos, to jest bardzo ciekawa historia, bo on też faktycznie od samego początku był gdzieś w literaturze. Zobaczymy zresztą, jak u Dantego był przedstawiany. W literaturze zawsze funkcjonował. No i później wielkie odkrycia astronomiczne wywołały rewolucję, która po prostu była zakazana przez ówczesny Kościół i po prostu nadawała się totalnie do spalenia. Więc zobaczymy historię w ogóle tego, jak ta rewolucja kopernikańska została przyjęta, jaki wpływ faktycznie na tą wspomnianą strefę kultury miała, ale też na tej wystawie będzie bardzo ciekawa sprawa, mianowicie na samym wernisażu, czyli dokładnie w dniu dzisiejszym o godzinie 19:00 będzie można trochę polecieć faktycznie w kosmos, a mianowicie zobaczycie rakiety, które wraz z AGH Space System są w naszą stratosferę wypuszczane. No i teraz nie będziemy szukać chętnych kandydatów wśród Państwa do tego, żeby w taką orbitę się wybrać. Jest tam średnio. Na pewno jest ładnie, ale jest bardzo duża obawa, że jest bardzo zimno i nie ma czym
oddychać. I nie można sobie zjeść.
Zjeść nie można, ale też pooddychać niespecjalnie.
Dla mnie to byłby największy problem.
A, okej, bo tam są też rzeczy liofilizowane, tak, i tak dalej, takie, żeby się nie rozpadłem. Oni mają trochę takie mniejsze rakiety. To trzeba by było tak naprawdę, no ludzie mieli te, naprawdę te pomysły, żeby po prostu pakować zwierzaki w te rakiety pierwsze i oczywiście żaden...
Tak, tak było. Tak. My jesteśmy teraz kilkadziesiąt lat później i kilkadziesiąt lat później mamy swoje problemy i tym problemem łazik. Wyzwaniem... Łazik, a ja miałem Marsiański. Na myśli sztuczną inteligencję, no, ale może być łazik też.
No to też będzie na wystawie właśnie. Chciałam powiedzieć, że właśnie...
Ten agiechowski łazik?
Tak.
Ten słynny.
Ten słynny. Będzie można sobie zrobić z nim selfie. Więc zapraszam Państwa właśnie dzisiaj na otwarcie wystawy. Tylko uwaga, wystawa jest od strony ulicy Gazowej 4, a główne wykłady i główne nasze spotkania intelektualne są od strony Wawrzyńca 15.
No właśnie, bo niech to wybrzmi, bo chyba nie wybrzmiało, że to wszystko będzie się działo w Muzeum Inżynierii i Techniki przy ulicy Świętego Wawrzyńca 15. 23-28 maja Kopernikus Festival to jest ten szyld, pod którym dzisiaj w Przystanku Kultura także się spotykamy. No, mówiłem o tej sztucznej inteligencji, no to dotknijmy ponownie tych konfrontacji, o których mówiłaś. To jest przepiękny tytuł. Sztuczna inteligencja i naturalna głupota, czyli tak naprawdę to, co nas zajmuje najbardziej w tej debacie nad wykorzystaniem, dobrym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Oczywiście, to będzie temat dyskusji między innymi profesora Edwarda Nęcki i profesora Gryza, którzy będą, konfrontować te dwa stanowiska, entuzjastyczne i negatywne dotyczące sztucznej inteligencji. No i w czym... Pytanie pierwsze polega na tym, czym jest inteligencja. No i oczywiście bez tego zdefiniowania, no to trudno nam jest obrać jakikolwiek kierunek w tej dyskusji. No i później musimy sobie zadać pytanie, czy ona jest w jakiś sposób uzależniona od tego, co my uważamy za ludzkie. No i jeżeli nie i na przykład jest to rozwiązywanie problemów, bo tak się mierzy inteligencję na przykład za pomocą tej testów IQ, no też jest pytanie, czy to jest dobry sposób, żeby coś takiego mierzyć, no ale powiedzmy, że jest to jakiegoś typu problem solving, tak? Czyli masz problem i masz go rozwiązać. No i czy komputery robią to lepiej od nas? No nie uwierzą Państwo, ale to nie jest kwestia nowych technologii. Robią to dobrze, dużo lepiej od nas i od dłuższego czasu, więc to nie jest coś, co jest w jakiś sposób teraz kontrowersyjne i jest sprawą, która przyszła do nas nagle z czatem GPT, tylko jest to sprawa, która jest poruszana tak naprawdę już od samego początku tego, jak funkcjonują, jak dużo informacji są w stanie przetwarzać komputery.
Jeśli mówimy o tej inteligencji i komputerach, to ja myślę, że warto wspomnieć ten główny wykład Catherine Ammons, czyli mózg, komputer, przetwarzanie informacji i ta sytuacja, w której właśnie spoglądamy na mózg, kiedy neurobiolożka spogląda na mózg, na komputer i ciekawe, co z tego wyniknie. Będzie też dyskusja.
A będzie to bardzo ciekawe, dlatego że też można sobie zadać bardzo wiele pytań dotyczących tego, czy mózg nasz da się zmapować. Funkcjonuje...
Zmapować to znaczy?
Zmapować to znaczy, oni próbują zrobić w Human Brain Project, który jest projektem Unii Europejskiej, 10-letni projekt badawczy polegający na tym, że oni próbują przenieść to, jak wygląda, jak funkcjonuje nasz ludzki mózg, czyli jak działają po prostu wszystkie elektrony połączone ze sobą i dlaczego pewne sfery są zależne od siebie, dlaczego tam są po prostu połączenia, mimo tego, że wydaje nam się, że ta sfera ze sobą nie jest aż tak mocno gdzieś tam skorelowana. Próbują to wszystko przenieść do komputera. No i dlaczego próbują to zrobić? Otóż najwięcej o naszym mózgu wiemy po tym, jak coś nie działa. Jak są jakieś właśnie czy lezje, czy zaniki funkcjonowania naszego mózgu, wtedy dowiemy się, że pewna grupa neuronów, czy pewien obszar był odpowiedzialny za to i za to. Czyli jeżeli on w jakiś sposób jest uszkodzony, a ta osoba na przykład nie widzi, traci wzrok, to mówimy, a... Chyba to dlatego, że nie ma połowy tutaj, nie? I pokazywałam akurat na tył głowy, żeby Państwu, słuchaczom też podpowiedzieć, gdzie jest kora wzrokowa. I wtedy robimy tak, naukowcy najczęściej odzwierciedlają to w później testach i okej, czy mamy jeszcze inne osoby, które mają tego typu uszkodzenie? Okej, tak, one też również cierpią tutaj na utratę wzroku, na przykład. To oczywiście jest telegraficzny w skrót, no ale jeżeli zmapujemy sobie ten mózg, to nie będziemy musieli już nikogo szukać i wyłączać, tylko będziemy mogli po prostu zadać pytanie na zasadzie uczenia maszynowego, na zasadzie niezniechęcających się, trwałych i po prostu obliczeniowych prób i błędów. Będziemy mogli sobie przełożyć te nasze pytanie, gdzie co jest w tym mózgu, na komputer i spróbować zadać te pytania komputerowi i takiemu mózgowi, który gdzieś w tym komputerze funkcjonuje.
Ten wykład Catherine Ammons, 19 godzina, to będzie czwartek, 25 dzień maja. Jeszcze chciałbym wspomnieć, bo zmierzamy do końca naszej rozmowy, ale Solaris na Ziemi, to pytanie jest bardzo wymowne i David Greenspoon. No, inteligencja na poziomie planet, takie dopowiedzenie.
Tak, również dla wszystkich fanów właśnie takiego pop science i gdzieś Lema. Połączenia. I Lema jest też wielkim fanem Lema. David Greenspoon jest też muzykiem jazzowym i parę jego utworów można znaleźć w sieci. Zajmuje się szczególnie planetą Wenus i to jest jego główny temat zainteresowań, a tutaj Wenus może Państwu kojarzyć się z tymi fosforonami, które zostały odkryte w jej atmosferze. Te substancje najczęściej pochodzą z życia biologicznego i my je tworzymy albo tutaj przemysł, który się rozwinął na naszej planecie i nasze życie je produkuje i one zostały również gdzieś tam wychwycone przez chwilę na Wenus. No i my nie potrafimy ich wytworzyć w żaden inny sposób, więc powstało pytanie, dobra, mamy to. Słuchajcie, uwaga, jest życie na Wenus. No i David Greenspoon jest ekspertem od badania życia poza naszą Ziemią, jest astrobiologiem i właśnie nam opowie między innymi, dlaczego hola hola, to nie jest takie proste i to może mieć kilka innych różnych wyjaśnień.
To ja tylko dodam, że większość wydarzeń będzie transmitowana i te transmisje będzie można śledzić na kanale YouTube Copernicus Festival, no i równocześnie trzeba dodać, że ten festiwal jest dużo bardziej rozrośnięty niż zdołaliśmy to przedstawić w trakcie dzisiejszej rozmowy, więc zapewne na stronie internetowej tego festiwalu wszystkie szczegółowe informacje Państwo znajdą. A tymczasem nam o tym wszystkim opowiadała w przystanku Kultura Diana Sawacka, rzeczniczka prasowego Centrum Kopernika. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję pięknie.
I zapraszamy na festiwal. Także ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.